Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, coś w obecności Pańskiej przybywa mi przywilejów, aby w zborze wrocławskim być częściej, jeżeli to na to wskazuje taki jakiś, bym powiedział, porządek rozłożenia pracy i służby i wizyt bezstronny. No ale to nie wynika z mojej osobistej inicjatywy. Ja tylko przyjmuję to z radością. Dlatego przywożę wam, drodzy bracia i siostry, serdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławień z Boży do wielu zborów, które odwiedzałem, a szczególnie od zboru na Podgorze i od mojej żony Teresy, która się czuje także krewną, bardzo bliską was wszystkich, ale że zimą nie podróżuje, wobec tego musimy poczekać do lipca i konwencji. Pozdrowienia również po drodze zebrałem, bo przyjechałem do Wątrowca, by się połączyć z Pytusiem kamerzystą i jego żona Elżbieta z córeczkami także przekazują tutaj zborowi serdeczne chrześcijańskie życzenia powstają z Bożym i pozdrowienia.
Dziękuję.
Możliwe, że brat Hedman także pozdrawia was, ale ja już tego nie mogłem przyjąć, bo ta rozmowa się odbyła chyba w piątek czy wczoraj. Jak w piątek. Dzwonił, ale mnie nie było. Z Teresą rozmawiał, ale on zawsze potem też wykazuje pozdrowienie na innych. Więc możliwe, że także to dotyczy was. Cóż możemy.
Dziękujemy serdecznie za to.
Cóż możemy, drodzy bracia, rozważać na początku stycznia, na początku roku, co by nas jak najbardziej na ten rok prowadziło w aktywność najbardziej zalecaną na cały rok. Co to może być? O tak, proszę. Cichym głosem będzie roczny god. Roczny god, bo w tym roku przyszło artykuł 20 grudnia. Także całe święta Teresa spędziła na tłumaczeniu, żeby jak najprędzej wydać jest już w drukarni. Także za parę dni już powinna być w rękach waszych teraźniejsza prawda z szerokim opisem tego, co ja powiem nieco krócej. Ale miałem okazję rozmawiać z Amerykanami w tych ostatnich dniach, a także z bratem Robertsem z Anglii. I oni jeszcze nie mają styczniowego numeru Teraźniejszej Prawdy. Jeszcze nie wyszła z druku. No, nasze tłumaczenie było ze sztalet roboczych, a nie z Teraźniejszej Prawdy. Dlatego jest, bym powiedział, wcześniej. Myślę, że wykład dzisiejszy jest braciom przekazany wcześniej, jeżeli tam bracia w Ameryce przekażą w tamtejszych zborach. No ale to można sobie wytłumaczyć tym, że tu jest ogromne zapotrzebowanie. Amerykanie są bez zakłócenia karmieni prawdami od czasów brata Russella. Nigdy nie było tam okupacji, najazdów, więc prawda na bieżąco wychodziła, przychodziła i wszyscy się przyzwyczaili od urodzenia regularnie. Mają w bibliotekach pełną literaturę paluzyjną i ekumeniczną, że aż nie wiadomo po co wyciągnąć rękę, żeby coś przejrzeć i przeczytać. U nas było inaczej, dlatego ten bunt jest większy. Werset rocznego godła, 2 Tymoteusz 4:2. Pierwsze zdanie. Każ Słowo Boże, nalegaj w czas, albo nie w czas. I tu się kończy ta rozważana w artykule myśl zalecona ludowi Bożemu nie tylko na rok 97, ale na ożywienie tej działalności wersetu znanego nam na pamięć od początku poznania prawdy. I kierowaliśmy się jego zachętą w naszym głoszeniu prawdy dotychczas, ale wydanie artykułu specjalnie poświęconego temu tutaj zaleceniu głoś Słowo Boże, prawda, głoś Słowo Boże, znaczy głoś Słowo Boże, wskazuje na potrzebę przygotowania naszych umysłów i serc do bardziej wytężonej pracy i bardziej skoncentrowanych w głoszeniu. A jeśli tak Pan sobie życzy, to by oznaczało, że w tym 97 roku prawdopodobnie będzie więcej słuchaczy, będzie więcej chętnych do słuchania, aniżeli to było w minionych latach. No, sytuacja na świecie z pewnością będzie wrażliwsze osoby pobudzać do interesowania się prawdą, Bogiem. Przede wszystkim Bogiem, planem Bożym i przyszłością. Gdy analizując sytuację ogólną całego świata, będą dostrzegać pogrążanie się ludzkości, pogłębiający się proces rewolucji we wszystkich krajach. My wiemy, że żyjemy w okresie rewolucji, że okres wielkich wojen, a więc wojny światowej w jej dwóch fazach, dwóch częściach, jako taki, przeminął i że teraz mamy okres drugi, okres stopniowego rozlewania się ducha rewolucyjnego na cały świat, od kraju do kraju. I że współczesna organizacja mediów umożliwia natychmiastowe, już po paru minutach, sekundach, przekazywanie informacji z wielkich wydarzeń na cały świat. Dlatego my jesteśmy nieustannie i codziennie pobudzani i poruszani wiadomościami o takich czy innych wydarzeniach przemocy, buntu, niezadowolenia rosnącego stopniowo na całym świecie, we wszystkich krajach. Ludzie nie zastanawiający się głębiej traktują to jako w ogóle pogorszenie sytuacji świata bez jakichkolwiek przewidywań i wyobraźni. Wrażliwsi, analizując to i bardziej logiczne umysły, widzą dążenie świata do wielkiej katastrofy. Niektórzy nawet mówią koniec świata, bo to określenie im podsuwa Biblia o końcu świata. Ale biorą to literalnie, koniec świata, jako zagładę powszechną, bez spodziewania się potem czegoś dobrego. Unicestwienie, zanik i zniszczenie cywilizacji. A może gdzieś z kosmosu jakieś istniejące tam istoty może coś pomogą w przyszłości, to już jest sugestia do pana szatana. Bo on czeka na takich, którzy by chętnie oczekiwali z kosmosu, nie identyfikując tej pomocy z kosmosu, z Bogiem i Chrystusem, tylko z jakimiś tam cywilizacjami wyższego rozwoju. Dlatego też z pewnością będziemy mogli spotykać takich ludzi, którzy będą przerażeni i oczekujący jakichś pociech. To taki króciutki wstęp i teraz rozważymy, drodzy bracia i siostry, co na ten temat nam podaje artykuł. Artykuł nawiązuje, czyli brat Hetman nawiązuje do brata Johnsona, pierwszego kontaktu z tym wersetem jeszcze w kościele luterańskim. Wówczas, gdy skończył studia teologiczne i miał być wprowadzony na urząd pastora w zborze luterańskim i miało to miejsce w sierpniu 1899 roku. Wykładowca teologii luterańskiej, a więc seminarium duchowne. On jako ten przedstawiciel tej szkoły teologicznej, on dokonywał tej również ceremonii, brał udział w niej i zbór, kościół powierzył mu wygłoszenie tematu na podstawie tego wersetu. Każ słowo Boże, w czas, nie w czas. I on wygłosił, brat Johnson był zachwycony tym wykładem i uznał, że treść, jak i również sposób wygłoszenia tego tematu jest doskonały. W 100%. I tak się przejął, że żył po prostu treścią i wskazaniami tego wykładu. Ale potem, gdy poznał prawdę paruzyjną, to jego wiedza na ten temat szybko się rozszerzała. A zatem on zaczął ten temat rozszerzać, rozwijać, pogłębiać, a także i głosić. I się okazało, że ta pierwotna doskonałość tego profesora jest jedynie jakimś takim niewielkim fundamentem, na którym on rozszerzył i zbudował piękną naukę, treść, a także jeszcze brat Hetman dodał tutaj niektóre myśli brata Russella. Czyli nie jest ten artykuł dosłownym wykładem brata Johnsona, ale jest zestawieniem z różnych jego wypowiedzi i różnych fragmentów artykułów związanych z tym wersetem, jak i również różnych wypowiedzi brata Russella. Czyli to już brat Hetman zestawił, ale główna część pochodzi od brata Johnsona. Brat Johnson był wybitnym mówcą i nie dałoby się w jednym takim krótkim artykule przedstawić to, co on w wykładach przedstawiał, bardzo obszerne. Jego tasiemcowe, długie zdania, podzielone, utrzymane w doskonałej harmonii, były bardzo trudne dla tłumaczy do tłumaczenia. I ja rozmawiałem z bratem Karolem, to mówił, że jak brat Johnson przemawiał we Francji, to tłumaczenie było bardzo trudne i musieli go zatrzymywać niekiedy, bo jedno zdanie u niego było bardzo długie, a współzależne. I te człony tego zdania potem odnosiły się wzajemnie do siebie i tłumacz nie mógłby powtórzyć jednego zdania bez pomocy rzęsowej. Musiał stanąć i to i owo dodać, wytłumaczyć itd. A więc miał wybitną pamięć i wybitne zdolności. Z minionej tej epoki, tak paruzyjnej i epifanicznej, otrzymujemy więc takie wspaniałe wzory i według nich staramy się naszą pracę nad sobą i w służbie udoskonalać. Nie mamy tych wybitnych zdolności, co miał brat Johnson, był to specjalny, taki brat Rusem, byli to specjalni nauczyciele, spłodzeni z ducha i do tego jeszcze członkowie gwiezdni w ręku naszego Pana, przygotowani do tej służby, a wobec tego ze skromnością musimy powiedzieć, że nie ma już możliwości na tym świecie powstania takich talentów, które by mogły dorównać tym gwiazdom. Mimo to mamy zdolności od Pana i Ducha Świętego, który nam pozwala rozpoznać i umiejętnie przedstawić na skalę naszych zdolności i możliwości tę prawdę, która buduje, uświęca i podnosi. Jeśli uznamy, że ten werset ma być rocznym godłem, bo taka jest wola Pańska, to musimy nim żyć. Powinniśmy to wziąć do serca i według tego postępować. Podaję nam tutaj różne ilustracje, jak i również wyjaśnienia tekstów biblijnych, które wskazują, że Biblia to usta Boże, że przede wszystkim przemawia Bóg, Jehowa, przez te usta. Nowy Testament to górna warga, a Stary Testament to jest dolna warga. Cała Biblia to usta Boże. Także język, o którym mówi Biblia, też jest symbolem Biblii. I symbolem głoszenia posłannictwa pochodzącego z Biblii. A zatem weźmy pod uwagę kilka tekstów potwierdzających. Izajasz, pierwszy rozdział i 20 werset brzmi: lecz jeśli nie będziecie posłusznymi, ale odpornymi, od miecza pożarci będziecie. Bo usta Pańskie mówiły. Już nie chodzi o to, co te usta Pańskie mówiły, ale tutaj, w tym przypadku nam chodzi o to, że usta Pańskie, czyli Biblia. I prorok Izajasz powołuje się, strofując naród izraelski, powołując się na boskie posłannictwo, jakie on spełnia, przekazując to strofowanie, które jest częścią Biblii. Usta Pańskie mówiły. A zatem, jeśli my będziemy głosić prawdę, bądź to na świadectwo, bądź jako jakieś strofowanie, to musimy uczynić to według tej zasady, że to ma pochodzić z Biblii, z ust Bożych i my jesteśmy tylko przekaźnikami tego polecenia Pańskiego, aby takie czy inne prawdy z Biblii przedstawić. 40 rozdział Izajasza, a 5 werset także potwierdza: głos wołającego na puszczy. 40 rozdział 5 werset, tak. Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy Wszelkie ciało słowem, iż usta Pańskie mówiły. Czyli chwała Pańska objawi się przez przekazywanie, głoszenie prawdy pochodzącej z ust Pańskich, czyli my, posłuszni temu wezwaniu apostoła, głoś Słowo Boże, mamy to Słowo czerpać z ust Pańskich, czyli z Biblii. 45 rozdział, 23 werset potwierdza jeszcze tę myśl. Przysiągłem sam przez się, wyszło z ust moich, czyli Jehowa mówi, wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci. Że się mnie kłaniać będzie wszelkie kolano, przysięgać każdy język. Czyli z ust Pańskich prawdę, jaką będziemy w głoszeniu przekazywać, o tym, że wszyscy ludzie, jeśli będą chcieli żyć wiecznie, muszą uznać autorytet Pański, upaść na kolana, to jest okazać szacunek i cześć dla Boga, a także przysięgać, czyli poświęcić się, złożyć śluby poświęcenia. Nieraz ludzie mówią, mam czas, jeszcze podobno w restytucji głosicie, że będzie królestwo. Niektórzy wątpią, ale czy ja mam się tak męczyć jak wy i ograniczać? Mówi ktoś. A Pismo Święte mówi, że niestety spotka ciebie to, co nas spotkało, tylko my mamy wielki przywilej, że możemy dobrowolnie teraz się poświęcić, ale wam będzie dany warunek w przyszłości, jeśli będziesz chciał żyć, musisz się poświęcić. Ale to jest dobrowolne również. To jest przymus dobrowolny. Prawda? Jak gdyby sprzeczność tego wyrażenia, jak dobrowolny, to nie przymus. Ale można w ten sposób tutaj tę sprzeczność, ten taki pozorny paradoks sobie wytłumaczyć, że w taki sposób, że ma człowiek wolną wolę i ma do wyboru, ponieważ Bóg jest stworzycielem człowieka i on zakłada królestwo, w którym założył, że mają żyć ludzie szczęśliwi. Mało tego, że szczęśliwi mają być wszyscy, ale żyć wiecznie. Wobec tego do wyboru. No, kto nie chce, nie musi. Czyli nie ma przymusu, tak? Ale jeśli ktoś chce żyć, no to tu jest ten warunek postawiony, że z tych ust Pańskich musi przyjąć wskazanie do poświęcenia kolano z uznaniu autorytetu i mocy Chrystusa i Boga w Królestwie, jak i również przysięgać, złożyć śluby, poświęcenia się, w jakim sensie przyjęcia woli Bożej i rozwijania w sobie pełnego wykonywania tego zadania. Psalm 45 i drugi werset także to potwierdzi. 45 i 2 czytamy. Wydało serce moje słowo dobre, rozprawiać będę pieśni moje o królu. Język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. Język Biblia. Wspaniale napisana. Doskonale. Mocą Ducha Świętego poprzez umysł i serce, tutaj na przykład Dawida, ten psalm, jak i inne zarysy Pisma Świętego. Jak mówi, że usta, a także określa to innymi słowami wargi. A więc wargi tak samo jak i usta symbolizują to samo. Tak już poprzednio mówiliśmy, co potwierdza nam psalm 63 i 6 werset o wargach. 63 jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, radosnym hark śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Otóż Biblia, usta Boże, nastraja umysł i serce nasze, aby to, co jest wyrażone w radosnym nastroju, stało się naszym nastrojem radosnym w głoszeniu tego wspaniałego posłannictwa. A więc, czy zapukanie do drzwi w jakiejś sprawie? A, głoszę Słowo Boże, próbuję zamknąć drzwi, nogę wkładałem między drzwi. Nie pozwolimy zamknąć i mówimy, czeka was która śmierć, jak nie przyjedzie. Czy to są radosty gwar śpiewanie? To jest potworna wiadomość dla tego człowieka. Czyli nasze głoszenie ma być inne, niżeli te praktyki, o których ja mówię, pewnych grup religijnych. Że ma być radosne poselstwo, bo śpiew jest harmonijny i w tej harmonii jest piękno i radość. Ona najpierw staje się naszą, gdy my jesteśmy pod wrażeniem tej treści, którą mamy innym w tym samym duchu przekazać, w jakim przyjęliśmy i utrzymujemy w naszych sercach w radosnym oczekiwaniu na wspaniałe Królestwo Boże i na potraktowanie ludzi najgorszych na tym świecie w sposób miłosierny i łaskawy, bo Bóg sami wszyscy byli zbawieni do znajomości prawdy przyszli. A zatem, jeśli ktoś nie ma ochoty na słuchanie, to dalej będzie o tym mowa. Nie mamy go za to potępiać, bo wiemy, że on będzie naszym bratem w przyszłości, gdy przyjdzie czas nawiedzenia jego, bądź w tym życiu, poprzez doświadczenia, jakich dozna, bądź też w przyszłym, gdy będzie wzbudzony do nowego życia. I to radosne śpiewanie jest śpiewaniem pieśni Mojżesza i Baranka, czyli pieśni Baranka o wybranych klasach i pieśni Mojżesza o tym, że gdy wybrani będą wcześniej przygotowani jako kadry nauczycielskie, to niewybrani będą uczniami, studentami tych nauczycieli i do nich dotrze ta radosna, wspaniała nowina i to poselstwo. Objawienie 15 rozdział, 3 werset nam potwierdza to. A śpiewali, czyli głosili, każ Słowo Boże. Nalegaj w czas, nie w czas. A więc śpiewali pieśń Mojżesza, czyli pieśń o restytucji, odrodzeniu, o Królestwie Bożym, o przyprowadzeniu wszystkich do pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Bo Bóg wyznaczył dzień, w który będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, przez Jezusa Chrystusa, pełnego miłosierdzia i dobroci i łaski, pochodzącej z serca Bożego, a wyrażonej przez życie i ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też tę prawdę mamy głosić. My nie jesteśmy powołani do głoszenia wszelkiego słowa, bo przez wyrażenie ogólne słowa rozumiemy naukę, wiedzę. Nie jesteśmy powołani do głoszenia wiedzy w różnych dziedzinach zawodowych, wiedzy politycznej, wiedzy socjologicznej, a więc różne są gałęzie wiedzy. To nie jest domena, w której my się mamy specjalizować. To jest dla uczonych tego świata, a dla nas, uczonych w szkole Chrystusowej, wiedza Chrystusowa, pochodząca od Boga, ma być przyswojona, użyta do naszego rozwoju i przekazywana innym w celu zainicjowania rozwoju w umysłach i sercach przygotowanych przez pokutę i wiarę do przyjęcia tego wspaniałego dziedzictwa pańskiego, zbawienia wybranych. I dlatego treścią Biblii głównie jest wiedza pomagająca człowiekowi pojednanie się z Bogiem. Ale i w tej Biblii są pewne niezbędne zakresy wiedzy nauk takich jak astronomia, biologia, historia, geografia. Te właśnie różne takie dziedziny wiedzy, które wchodzą w skład boskiego planu, gdyż ten plan nie realizuje się w abstrakcji, w atmosferze gdzieś, ale na ziemi, wśród żywych istot. Zatem one chodzą po ziemi, więc pewna wiedza o tej ziemi. Patrzą na niebo, skąd o niebie jest mowa. Pewna wiedza o astronomii. Gdyż w tych wszystkich otaczających nas materialnych tworach boskich tego świata są symboliczne zarysy prawdy także przedstawione, a jeśli o nich mamy mówić, tak jak na przykład piramida przemawia głosem wiedzy astronomicznej i zarysami planu Bożego, zatem pewna wiedza i matematyczna, geometryczna jest nieco potrzebna w pewnym ograniczonym zakresie, nie wymagającym poświęcenia wielu lat wyłącznie danej dziedzinie, lecz tylko w pewnym zakresie. A więc Biblia posiada treść główną, doprowadzenie człowieka do pojednania z Bogiem i zawiera wyjaśnienie boskiego planu i cel w tym planie objawionego. A przeto jednocześnie ona objawia Boga w jego przymiotach istoty i charakteru i w jego zamierzeniach odnośnie ludzkości, Ziemi i całego kosmosu, ponieważ jest powiedziane, że królestwu jego nie będzie końca i że cały wszechświat będzie stopniowo włączany w stwarzanie istot doskonałych, korzystających z doświadczeń ludzkości pod panowaniem grzechu, pod przekleństwem, w tym celu, aby te cierpienia rodzaju ludzkiego nie było potrzeby powtarzać na innych planetach. Czyli czy my zdajemy sobie sprawę, jak wielką ludzkość odegra rolę we wszechświecie, gdyż historia z Ziemi będzie przekazywana na każdą planetę, na której powstanie życie. Jako zapoznanie tych doskonałych, stwarzanych istot z istotą zła i rezultatami, czego brakowało Adamowi. A więc my się przyczyniamy do szczęścia innych istot we wszechświecie. Dlatego musimy tą wspaniałą prawdę, która nas uzdalnia nie tylko do głoszenia, każ Słowo Boże, ale również do przeżywania doświadczeń na ziemi, które będą następnie jako doświadczenia ze złym porównywane z doświadczeniami z dobrem przez ludzkość w restytucji w Królestwie Bożym. I w wyniku tego porównania ludzkość będzie dojrzewała do oceny boskiej wszechwiedzy, wszechmądrości. A żeby zrozumieć, że te cierpienia nasze tak krótkie w tym życiu, Bóg użył, ażeby dzięki nim nasze szczęście było głębsze, pełniejsze i wieczne. Mówiliśmy, że to Słowo Boże, czyli prawda, w Biblii wyrażana jest przez usta Boże i ona zawiera pewne w sobie reguły wiążące je wzajemnie w całość, w różnych ich elementach. Dlatego też Biblię, żeby ją lepiej poznać, można dzielić na pewne części tematycznie i pod innymi względami, rozważając według jakichś określonych kryteriów. To pozwala nam lepiej poznać całą Biblię, a zatem można ją podzielić, całą Biblię. Gdybyśmy czytali werset po wersecie i chcieli określać według pewnych kryteriów, to byśmy osiągnęli 7 takich rodzajów wiedzy, a więc doktryny, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. I wszystko by się zmieściło w tych 7 szufladkach. Bądź w naszym mózgu, bądź w zapisie. I Bóg ułatwia nam w ten sposób lepsze zrozumienie w tym układzie całości boskiego planu. Te części, które ja wymieniłem w Biblii 7, są przedstawione przez 7 duchów. Pismo Święte mówi, że nauka może być przedstawiona przez ducha. Jeśli porównamy to wiersz Jana 4,1, najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, to znaczy nie każdej nauce, tak? Każdej nauce wierzcie, ale doświadczajcie duchów, doświadczajcie nauki. Jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat, czyli fałszywi prorocy fałszywe nauki podają, czyli fałszywe rozszerzają duchy. A zatem, jeśli nauka jest określona jako duch, to tych 7 tutaj podziałów, 7 rodzajów tej nauki, 7 części Biblii, to jest 7 duchów. Symbolicznie, bo księga symboliczna objawienie w taki sposób to przedstawia. Pierwszy rozdział objawienia i 4 werset. Jan 7 zborom, które są w Azji. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był i który przyjść ma. I od 7 duchów. Czyli ta łaska płynie od Boga przez Chrystusa i poprzez tych 7 duchów, czyli przez całą Biblię, które są ustami i przekazują nam te 7 rodzajów nauk, nazywając je 7 duchami. A więc doktryny, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historii, typy. 7 duchów. 3 rozdział objawienia, 1 werset. Aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych. Ten, który ma 7 duchów Bożych, to jest nasz Pan, ponieważ w 1 rozdziale jest powiedziane, że nasz Pan blasku, chwały boskiej naturze trzyma w ręku 7 gwiazd. A te gwiazdy to są nauczyciele 7 okresów Kościoła. Każda gwiazda w swoim okresie. Siedem gwiazd to członkowie gwiezdni siedmiu okresów, których jest 49. Tak? 12 apostołów, 35 między żniwami i dwóch w Laodycei. Razem 49 członków gwiezdnych to jest tych siedem gwiazd. Objawienie, 12 rozdział, pierwszy werset potwierdza, że gwiazda jest składowa i składa się z 12. W przypadku kościoła efeskiego, gdzie jest powiedziane, że niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod stopami, tak? A na głowie miała koronę z 12 gwiazd, czyli kościół Chrystusowy ma 12 apostołów w okresie efeskim. Czyli o pierwotnym kościele jest mowa. I ten werset mówi nam, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Ażeby te gwiazdy świeciły tymi siedmioma rodzajami nauki biblijnej, stanowiącymi pełnię Biblii. Doktryny, przepisy, obietnice i tak dalej. Udzielane przez te gwiazdy. Wyjaśniamy. 4 rozdział, 5 werset mówi: a z onej stolicy, czyli od Boga, z tronu Bożego, wychodziły błyskawice i chromy i głosy i siedem lamp ognistych, gorących przed stolicą, którą są siedem duchów Bożych. Od Jehowy, od tronu, ta prawda wychodzi i świeci. Te gwiazdy świecą jak lampy, siedem lamp. I w wyniku tego świecenia, głoszenia, nauczania, każ Słowo Boże, czas nie wczas, w wyniku tego następuje rozświetlenie w umysłach ludzkich, błyskawice. Gromy, to znaczy bardzo potężne prawdy różnych kontrowersji, głosy, posłannictwa, wykłady, głoszenia. Oto posłannictwo dla ludu Bożego wynikające z boskiego planu. Tak dla wybranych, jak i dla niewybranych w przyszłości będzie prawda głoszona. Tutaj głównie chodzi o wiek Ewangelii i działalność Kościoła. Następnie 5 rozdział, 6 werset objawienia mówi: i spojrzałem oto między stolicą i czterema onymi zwierzętami i między onymi starcami baranek stał jako zabity, mając siedem rogów. Siedem rogów, wszelki autorytet, róg, władza, moc, wszelki autorytet. I siedem oczu, a więc jasne, głębokie zrozumienie prawdy, które przekazuje przez te gwiazdy, które są siedem duchów Bożych posłanych na wszystką ziemię. Siedem duchów Bożych, siedem rodzajów tej wiedzy, które wychodzą z ust Bożych poprzez wargi Boże, Biblię. No więc po takim wyjaśnieniu możemy się zastanowić teraz, moglibyśmy szeroko omówić teraz te kolejne duchy, prawda? Doktryny, przepisy, obietnice. Ale nie to jest celem. Wystarczy, gdy nieco powiemy na temat pierwszego ducha, czyli doktryn, że najbardziej cenną zawartością Biblii są właśnie doktryny. To jest centralna część myśli Bożych zawarta w Biblii. I wiemy, że jest doktryna o Bogu, czyli znajomość o Bogu objawiona w Piśmie Świętym. Są ludzie, którzy mają te same Pismo Święte i rozumieją, że Bóg jest Trójcą, tak jak w koreańskich wierzeniach. Doktryna prawdziwa to jest jedyny Bóg. Tak? Najwyższa. Czyli prawdziwa doktryna o Bogu. No, tu nie potrzeba dużo mówić. Wszyscy wiemy, jak różni się czysta doktryna o Bogu od nauk nominalnego chrześcijaństwa, przypisujących Bogu najrozmaitsze i różne wytłumaczenia przez nich samych, przez twórców tej doktryny i dogmatu. Dlatego też zrobiono tę doktrynę dogmatem, czyli nauką niewymagającą zrozumienia, lecz bez warunkowego przyjęcia jako prawdziwą. Także jest doktryna o Jezusie. Ile jest błędnych nauk, że On jest częścią Stwórcy, Boga jedynego, że w tej Trójce On się mieści, czyli istnieje wraz z Ojcem, istniał zawsze w przeszłości, istnieje i będzie istniał zawsze w tej Trójcy. Natomiast Jezus był Logosem stworzonym, my o tym wiemy. Jest doktryna czysta, prawdziwa o Jezusie, który trzy stany przechodził, Logosa, czy natury ludzką i naturę boską, którą zachowuje już na wieki wieczne. Doktryna o Duchu Świętym. A więc błędne nauki mówią o osobie, a my rozumiemy, że to jest wpływ lub moc Boża, Duch Święty. Ta doktryna jest także nam szeroko przedstawiona. Doktryna o stworzeniu. Papież się wyraził, że człowiek powstaje w procesie ewolucji, a dusza dopiero od Boga pochodzi, wchodzi w tego człowieka. A więc do tego tak katolikom trudno prawdę przyjmować. No bo są ciągle w procesie ewolucji w ludzkich naturach. A gdzieś tam daleko w przeszłości, tam tym początkiem małpa, przed małpą jeszcze były inne, te niższe od nima, nim powstała małpa i tak dalej. Rozumiemy, że stworzenie było doskonałego człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Takie świadectwo pierwszej Mojżeszowej. Jeśli ktoś to odrzuca w ogóle Biblię, że jest prawdziwą, że od Boga pochodzi. I się nie stawia wyżej ponad Biblię, bo jest mądrzejszy. Bo mówi, że w Biblii jest bajka o stworzeniu człowieka. A my wiemy, że bajką jest ewolucja człowieka. Owszem, inne części przyrody powstają ewolucyjne, ale nie człowiek. Dlatego też w takim przypadku wyrzekli się głoszenia restytucji, bo by to oznaczało restytucję, czyli przywrócenie pierwotnego stanu, to znaczy powrót człowieka do małpy. Do pierwotnego stanu. A więc restytucję głosimy jako powrót człowieka do doskonałości ludzkiej, jaką posiadał Adam w Edenie. Boskie prawo, doktryna o boskim prawie, zakonie. I tak samo o przymierzach. Doktryny o przymierzach. Mamy wiele przymierzy i wyjaśnienie, czego ludzie nie rozumieją. Nawet chrześcijanie głoszą, że nowe przymierze jest czynne w wieku Ewangelii. Rozumiemy, że nowe przymierze będzie czynne restytucji. Lecz, że Kościół przygotowuje się jako pieczęć nowego przymierza, krew Chrystusa i Kościoła przez zasługę, stanie się pieczęcią nowego przymierza, dzięki czemu ten dokument nowego przymierza stanie się ważnym i zacznie i wejdzie w życie. O wysokim powołaniu, o okupie doktryna. Nie rozumieją, nawet świadkowie nie rozumieją doktryny o okupie. Gdzie jest istotą tego okupu równoważna cena, a oni Chrystus umarł tylko za pobożnych, za nawróconych. Następnie wysokie powołanie, które włącza te elementy jak pokuta, wiara, poświęcenie i dziesiąta doktryna o restytucji, o której przed chwilą mówiliśmy. I z nią związane są takie wydarzenia, jak które przyjście, wzbudzenie umarłych, sąd właściwy, w zrozumieniu biblijnym i innym, jeżeli są tego świata. Chrześcijaństwo rozumie 24 godziny, wszyscy nagle wyjdą z piekła i z czyśćca i przyjdą na ten sąd. 24 godziny będzie dokonane i będą odesłani z powrotem do piekła i do nieba. Wiadomo, że ona jest wspaniała, a taka doktryna jest nielogiczna i zabawna. Natomiast ludzkość przejdzie przez cztery stopnie restytucji, nauczanie, czyli tak jak warunek okupu mówi, że Bóg chce, aby wszyscy do znajomości prawdy przyszli, czyli tym, którzy tej prawdy nie otrzymali w tym życiu, otrzymają ją w restytucji, bo wszyscy muszą, cofając się wstecz, prawda? Wszyscy muszą tą wiedzę otrzymać. O Bogu, o planie Bożym i o warunkach Nowego Przymierza, jak i również te wszystkie historyczne wydarzenia powołanych klas i te dwie księgi, o których mówi objawienie, że te dwie księgi będą podstawą przygotowania ludzkości, a więc poprzez doktrynalne oświecenie, poprzez próby wprowadzania w życie tego świata, czyli chodzenia w tym świetle. I trzecie, karne zarządzenia dla odchodzących w ciemność lub w błąd i nie stosujących się do wiedzy otrzymanej. I ostateczny bilans wszystkiego w czwartym etapie, ostateczny wyrok, bądź wieczna śmierć, bądź wieczne życie. Dlatego też te wszystkie elementy wskazujące na te siedem duchów tutaj tylko rozpatrzyliśmy w pierwszym punkcie, a potem przychodzą następne przepisy nauki, po doktrynach przepisy, obietnice. Ile wspaniałych obietnic, a przepisy dotyczące nauk etycznych, rozwijania charakteru na obraz Chrystusowy, to jest ogromna wiedza na ten temat. I kolejno inne duchy, aż poprzez siedem tych rodzajów dochodzimy do pogłębiania wiedzy i znajomości Biblii w tym celu, abyśmy sami otrzymali zbawienie i pomogli innym przez głoszenie. Każ Słowo Boże. Nalegaj w czas, ale to nie w czas. O drodzy bracia i siostry, z tych doktryn wypływają, o których mówiliśmy, i z tych innych gałęzi wiedzy biblijnej wynikają inne podrzędne nauki i szczegóły już o rozwijanych klasach, o ich obietnicach, o ich odrębności, o ich przewidzianych funkcjach przyszłości w Królestwie Bożym i potem w przyszłych wiekach. Bo jedni z ziemi pójdą pośli do nieba, już ludzkie statko, wielka kompania. Młodociani godni pójdą jako nauczyciele do stanu ludzkich ciałach, wspierani przez pomocników poświęconych do wzorunku Epifanii. W małym okresie godni będą spłoceni i przy końcu małego okresu przejdą także na duchowy poziom. A więc to są już wynikające z tych doktryn nauki bardziej szczegółowe, wchodzące w skład tych głównych. I one będą dla oświecenia człowieka niezbędne, ażeby każda klasa i członkowie tych klas rozumieli, jakie jest ich powołanie. Ci, którzy wierzą dzisiaj, że wysokie powołanie jest stopień zgładzanie z ducha, żyją nadziejami złudnymi, ponieważ to się nigdy nie spełni. Bo wysokie powołanie zakończone w 14 roku, ostatnie spłodzenie, ostatni członek Małżeńskiego Statka przeszedł do nieba w 1950 roku. Od tego czasu nie ma szans, możliwości, ktokolwiek na ziemi, aby był spłodzony z ducha. A więc, jeśli kto tak wierzy i w takim duchu przyswaja sobie te obietnice, przyswaja sobie to, czego nie osiągnie. Tak samo jakby żyjący w wspaniałym pałacu, właściciele wielkich ziemskich dóbr, mający pracowników, którzy do pracy pobudką, dzwonkiem są wzywani rano o 6 godziny i mają pracować na polu, i ktoś z nich by sobie marzył. Ja mam taką nadzieję, że ja w tym pałacu będę mieszkał. A więc ludzie są z pewnymi złudzeniami. To się nigdy nie spełni, przychodzi rozczarowanie. Dlatego, żeby głosić prawdę, trzeba ją znać. Żeby ją znać, trzeba być poświęconym szczerze, głęboko. A takim Pan otwiera możliwości poznania czystej prawdy. Czystej, która wyjaśni, jakie są nadzieje powołania naszego. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja waszego powołania. Czyli każdy poświęcony musi rozumieć, do jakiej klasy będzie należał i jakie jest jego powołanie. A mamy literaturę wspaniałą, która wyjaśnia od samego początku, jak tylko kończyło się ogólne wysokie powołanie, już brat Rusem oznajmił, ogłosił, że nie dla wszystkich wystarczy korona, a ci, którzy nie będą mogli już ich otrzymać, dla nich będzie wspaniała nagroda wraz ze starożytnymi godnymi. I tam tłumaczy, że tak jak przed wysokim powołaniem byli bohaterzy wiary od Abla aż do Jana Chrzciciela, to oczywiście oni nie są uczestnikami wspaniałych błogosławieństw. Jan Chrzciciel, krewny naszego Pana, przyszedł na świat 6 miesięcy wcześniej i boska łaska, widzimy, jest bezstronna. I on, który cierpiał i został ścięty, jest mniejszy od najmniejszego członka Małżeńskiego Statku. Tak więc łaska Boża jest uszczęśliwiająca wszystkich. Jan Chrzciciel będzie bardzo szczęśliwy, gdy będzie wzbudzony i że nie jest w Małżeńskim Statku. Dzisiaj mamy ludzi, którzy uważają, że jak nie jest, bo jeżeli by nie było powołanie do Małżeńskiego Statku, ja nie chcę do żadnej klasy. Nie jestem, nie chcę być żadnym lewitą. No więc głoszenie ludziom, że mogą być spłodzeni z ducha, jest to rozszerzanie złudzenia na innych. To nie jest Słowo Boże na czasie. Dlatego podobnie głoszenie, że wszyscy ludzie zginą w Armagedonie, którzy nie wejdą do Arki, nie jest poselstwem prawdy. To nie wychodzi z ust Bożych, tylko z ust ludzi, ambitnych wodzów, rozwijających pewne religijne związki pod złudzeniem szatańskim. Dlatego, drodzy bracia i siostry, cieszymy się, że możemy nie tylko karmić się i napełniać czystą prawdą, ale rozszerzać posłannictwo, które Bóg aprobuje i cieszy się z niego i błogosławi.
że to, co my głosimy, to właśnie Bóg chce, żeby było głoszone. To, co błędnie ktoś głosi, Bóg nie chce, aby było głoszone, bo ono jest szkodliwe dla człowieka i utrudnia mu przybliżenie się do Boga. A zatem, jak wielkim jest przywilejem głosić to, co Bóg aprobuje, uznaje i błogosławi. My odczuwamy wewnątrz w naszych sercach zadowolenie, jeśli możemy przedstawić prawdę, która cieszy innych i zadziwia wspaniałością. No, boskim majestatem, jak i również boską dobrocią, boskim miłosierdziem. Wszystkim tym my możemy brać udział. Biblię można podzielić też na cztery części z innego punktu widzenia. A więc mamy podział, o którym mówi apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim liście, trzecim rozdziale i 16 wersecie. Wszystko pismo od Boga. A więc pismo, które wyszło z serca Bożego, z jego umysłu, jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Czyli mamy podział na cztery tutaj kategorie nauki doktrynalne, zbijające, naprawiające i etyczne. A więc oświecenie z tego punktu widzenia daje Biblia, naukę doktrynalną, o której mówiliśmy, daje prawdę. Zbijające nauki błąd, czyli Biblia dostarcza argumentów do pokonania każdego błędu. Nie wspaniałe? Naprawiające. Biblia dostarcza nauki, ażeby naprawić człowieka, podnieść go ze stanu niedoskonałości do doskonałości. Nauki etyczne, rozwijające obraz Chrystusowy w sercu naszym. Przywrócenie do doskonałości na obraz Chrystusowy. Doskonały charakter Chrystusa. Rozwijany w sercach ludu Bożego. Takie cztery podziały nas bardziej koncentrują. Siedem podziałów może nas nieco rozpraszać. A te typy to nie wiadomo, jak to z tymi typami. A te historie. No. Natomiast tu konkretne są bardzo w tym podziale czterostopniowym bardzo konkretne zadania dla człowieka, że może on te cztery kierunki bardzo łatwo objąć umysłem i według tych czterech kierunkach pracować i działać. No, muszę mieć wiedzę, poznanie doktryn, tak? Muszę być przygotowany do zmierzenia się z każdym błędem i muszę mieć umiejętność pokonania tych błędów otrzymaną z Biblii i z Ducha Świętego właśnie. A także muszę pracować nad sobą, żeby się oczyścić ze wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonywując poświęcenie bojaźni Bożej, a także rozwijać piękny, wspaniały charakter Chrystusowy, przynajmniej do wiary waszej. I wymienia się na wyższych pierwszorzędnych własnych. Znamy niższe i drugorzędne i trzeciorzędne łaski. To wszystko jest nam podane w Biblii. I jeśli te cztery podziały uwzględnimy, mamy całą Biblię, usta Boże, które do nas przemawiają i Bóg mówi przez apostoła. Masz Słowo Boże w takim podziale? Każ Słowo Boże. Głoś. Ale głoszenie ma być w Duchu Pańskim. Głoszenie w Duchu Pańskim to znaczy, że my głosimy w procesie rozwoju i stosowania tych wszystkich wskazań. Że my nie jesteśmy tylko przekaźnikami teoretycznymi, bez praktycznego, umiejętnego postępowania. Więc my musimy w sobie to żywo przeżywać, według tego działać, walczyć o to, aby następnie dzielić się swoimi doświadczeniami w procesie naszego rozwoju z innymi i dostosowywać im rady do ich słabości, niedoskonałości i przeszkód na ich drodze poświęcenia. I dostrzegamy, jak w lustrze, że ten człowiek ma podobne słabości do moich, które ja pokonałem w taki sposób i ja mu doradzę, jak to ja zrobiłem. Nie muszę się przed nim tłumaczyć, że to właśnie moje doświadczenie. Ale niekiedy jesteśmy na pewnym punkcie silni, natomiast inni byli słabi i ich znamy. Oni się zeznawali, oni błagali o modlitwy, prosili o radę i my znamy słabości niektórych braci i siostr. I też możemy użyć jako ilustrację bez wskazywania, kto w podobny sposób już przeżywał te doświadczenia, a spotykając człowieka, który słucha nas, którego głosimy Słowo Boże, dajemy mu do rady, czerpiąc informacje z doświadczeń innych i oczywiście wspartą na naszych osobistych także doświadczeniach, mimo że tak głęboko nie byliśmy dotknięci tą upadłością. Można jeszcze podział Biblii uczynić jedynie na dwie części. Ktoś pomyśli może Stary i Nowy Testament. No to też jest podział. Stary i Nowy Testament, już mówiliśmy. Ale tu jest szczególny podział. Prawda i Duch Prawdy. Lud Boży wędrował z Egiptu do ziemi kananejskiej. I wówczas pojawił się przy ich wyjściu z Egiptu słup obłoku w dzień, a słup ognisty w nocy. I w tym słupie ktoś był, Pan powiedziane, Pan był. Czyli Jehowa reprezentowany przez Logosa. I Logos właśnie prowadzi, ale jest powiedziane Pan, czyli my rozumiemy, że wszystko, co Bóg czynił, czynił przez Logosa, ale On to czynił. Logos z polecenia Bożego, dlatego jest powiedziane Jehowa tam. Prowadził naród izraelski z Egiptu do ziemi kananejskiej. Natomiast szczególnie nasz Pan jest przedstawiony przez Mojżesza już jako typ. Mojżesz reprezentuje naszego Pana. A zatem wędrowali. Jak słup się zatrzymał, obóz się zatrzymywał. Stał tak długo, dopóki stał słup. Słup się ruszył. Jeśli to było w nocy, to było ognisty, jeśli w dzień, to obóz. Cały obóz ruszał natychmiast. Czyli marsze i postoje. Marsze reprezentują rozwój, postęp w prawdzie i w postępowaniu. Czyli prawda jako taka, ona dyktuje nam, jak postępować. A postępowanie przez zastosowanie prawdy rozwija ducha. Można powiedzieć inaczej. Posłuszeństwo prawdy rozwija ducha prawdy. Nie można liczyć na jakikolwiek postęp bez posiadania tych dwóch elementów. Jeśli ktoś tylko rozwija wiedzę, a nie jest posłuszny tej wiedzy, czyli jego prowadzenie się, jego postępowanie, jego życie odbiega od tego, to nie ma odpowiedniej miary ducha i będzie błądził. Słup pójdzie prosto, a on skręci w prawo i już zginie na bezkrożach pustynnych. nie odnajdzie drogi do Chananu. Kto jest tym krańcowym przykładem posiadania wiedzy bez ducha? No. A jeszcze wcześniej szatan, prawda? Judasz też, tak? Nie zastosował się na ziemi, ale mówiąc bardziej uniwersalnie, i wcześniej szatan. On poznaje wiedzę, on zna Biblię, zna interpretacje biblijne. On nie zna Biblii niewytłumaczonej, to znaczy zna teoretycznie, ale nie posiada antytypicznych lub też alegorycznych znaczeń tak długo, dopóki nie będą przez członków gwiezdnych wytłumaczone lub nie były przez naszego Pana. Nie zna. Dopiero jak są wytłumaczone, tak jak my literaturę poznajemy, to on też poznaje to wszystko, co my poznajemy. On to wszystko poznaje. Natomiast nie jest posłuszny temu. Odwrotnie. On pracuje przeciw, żeby pokrzyżować. To jest przykład. I dlatego jest lud Boży i duch szatański. Zatem lud Boży rozwija ducha Bożego przez posłuszeństwo prawdy, czyli mamy prawdę i ducha prawdy. Taki ten podział również istnieje. Żeby spełnić to zadanie, każ Słowo Boże, czyli głoś Słowo Boże, trzeba, drodzy bracia i siostry, znać tę prawdę i o tym będziemy mówić po przerwie, bo tak mi się zdaje, że szybko czas się posunął i jest już chwila odpowiednia do relaksu i rozsądku. Dlatego w tym miejscu zrobimy przerwę, aby kontynuować po przerwie. Życzę drogim braciom, siostrom, błogosławieństwa Bożego z tej pierwszej części.